Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Aleksandra Piątek, jestem psycholożką, coachem. Pracuję z ludźmi dorosłymi indywidualnie i w parach. Dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie do trzeciego odcinka serii Ilu jeźdźców apokalipsy galopuje w Twoim związku. W tej serii opowiadam o czterech różnych praktykach zabójczych dla naszych relacji, które uruchamiamy w konflikcie i podaję cztery antidota na te nieprawidłowe zachowania. W dzisiejszym trzecim odcinku opowiadam o pogardzie, o trzecim jeźdźcu apokalipsy, właśnie o pogardzie, który uruchamiamy od czasu do czasu w niektórych relacjach i który ma dość mocno opłakane dla relacji skutki. No i pogarda to jest już duży kaliber. Co więcej, Gottmanowie w swoich procesach pracy z parami, że tam, gdzie pojawia się pogarda, tam wskaźnik rozwodów czy zakończenia relacji jest bardzo wysoki. To znaczy, pogarda pojawia się już na takim etapie różnych dysfunkcji, które dzieją się w relacji, gdzie już sprawy zaszły dość daleko. I jeśli ona jest i jest często przejawiana w relacji, to rzeczywiście wskaźnik tego, że relacja się rozpadnie, jest bardzo wysoki. Pogarda to jest taki rodzaj komunikacji, ale również myślenia o partnerze, które właśnie może być werbalizowane, który wyraża umniejszanie tej drugiej osoby właśnie w komunikacji. Można powiedzieć, że to są takie zdania umniejszające, wyrażane z poziomu względnego poczucia wyższości wobec partnera. Przykłady. Ty w ogóle nie myślisz. To, co gadasz, jest pozbawione logiki. Albo przestań, to jest głupie. Albo jesteś leniwym, śmierdzącym, egoistycznym zerem, którego nic w życiu nie obchodzi, albo który nic w życiu nie osiągnął. Inne. Nawet w seksie jesteś zablokowana. No i jeszcze inne. Ty nie wiesz, czego chcesz od życia. Niczego nie osiągnąłeś. Do niczego nie dążysz. Te zdania, które wyrażają w sobie deprecjonowanie tej drugiej osoby, mają szczególnie paskudny, raniący skutek. Na to można odpowiedzieć albo wściekłością, odpalając strategię krytyki, ale już takiej silnie eskalowanej, albo zamknięciem się w sobie, przyjmując strategię defensywy albo strategię czwartą, otaczania się murem, takiego odcinania się. I pogarda, ponieważ jest dużego kalibru, to ja osobiście zalecam, że jeżeli mamy taką tendencję, to żeby koniecznie, absolutnie przyjrzeć się swojej relacji i przyjrzeć się temu, co się w tej relacji dzieje, bo to już jest rzeczywiście taki znak, to już jest duży, nawet nie pomarańczowe światło, ale czerwone światło już się świeci i koniecznie warto z tym popracować. Antidotum na pogardę to nazywanie uczuć i potrzeb. No, pogarda się zdarza. Tak jak mówiłam, to się dzieje często na etapie, kiedy związek już jest w takiej fazie, że tam już jest mało wiary w siebie nawzajem i część ludzi przyjmuje właśnie strategię umniejszania partnera, żeby sobie trochę poradzić z tym dyskomfortem. Antidotum jest rozmowa o własnych uczuciach i potrzebach i praktyki, drugie antidotum, które Gottmanowie proponują, to praktyki wzajemnego doceniania. W badaniach małżeństwa psychologów Gottmanów antidotum na pogardę to ujawnianie własnych uczuć i potrzeb oraz docenianie partnera za to wszystko, co jest dobre w relacji, co już jest dobre w relacji, poprzez okazywanie wdzięczności. Z tym ostatnim zgadzam się oczywiście, że byłoby cudownym odpromiennikiem na pogardę, choć moje osobiste doświadczenia w pracy z parami wskazują, że kiedy jesteśmy w takim stanie relacji lub miejscu w związku, że używamy pogardliwego myślenia i pogardliwych słów wobec partnera, to przerzucanie się na wdzięczność i docenianie może być bardzo trudne. I dlatego też dzisiaj skupię się na ważniejszych aspektach, które wedle moich doświadczeń muszą zaistnieć najpierw, aby później móc okazywać wdzięczność. No, inaczej będzie to albo bardzo trudne, albo sztuczne. Zatem, kiedy krytykujemy, a w mocniejszym wydaniu wyrażamy pogardę, bardzo szybko otrzymujemy zupełnie odwrotny skutek od tego zamierzonego. Druga osoba albo się zamyka, albo odpowiada kontratakiem lub zachowaniami defensywnymi, o których opowiadałam w odcinku numer 2. W każdym razie nie słyszy naszej prośby, potrzeby, tylko słyszy pogardę. No a to na pewno nie pomoże. Gottmanowie zbadali, że to, w jaki sposób prowadzimy pierwsze 3 minuty naszej kłótni, przesądza o jej finalnym efekcie. W sensie, dogadamy się czy nie. I opracowali wobec tego te alternatywne sposoby rozmowy, które mają zastąpić krytykę, także pogardę, o której opowiadałam w pierwszej części o jeźdźcach apokalipsy. Zaś pogarda, tak jak mówiłam, prowadzi wprost do rozwodów lub do wejścia w stan martwej relacji. Trzeba więc pilnie zatrzymać pogardliwe komunikaty, jeśli ich używamy w naszej komunikacji z partnerem, partnerką, jeśli oczywiście chcemy poprawić nasz związek. I to jest naprawdę ekstremalnie ważne i poważne, jeśli chcemy wrócić do miłości. W nagraniu o krytyce opowiadałam o łagodnym starcie. Kiedy zaczniemy łagodnie mówić o temacie, który nas boli czy wkurza, będziemy wypowiadać się o swoich uczuciach i odnosić je do obiektywnych faktów, a nie oceniać partnera negatywnie czy pogardliwie. I kiedy dalej będziemy komunikować nasze potrzeby, to wtedy szanse na porozumienie i lepsze efekty prowadzonych sporów znacząco rosną. Warto jednak spojrzeć na powody, dla których wyrażamy pogardę. Ja zasadniczo widzę takie 2 grupy powodów czy możliwości, dla których tą pogardę wyrażamy. Jedna to taka, że jest to obronny i zarazem agresywny wzorzec wyrażania się czy zachowywania się w różnych trudnych sytuacjach, którym to wzorcem nasiąknęliśmy albo w domu rodzinnym, albo w innych miejscach, w których w ten właśnie sposób modelowane były zachowania radzenia sobie z dyskomfortem. Czyli jak jest trudno, to albo umniejszaj innych, no na przykład będziesz mogła więcej na nich wtedy wymusić z takiej pozycji wyższości, albo umniejszaj innych, bo przynajmniej wyrzucisz z siebie złość, zmniejszysz napięcie. Oczywiście nikt nam wprost tego tak nie tłumaczył, ale tak mogliśmy widzieć i interpretować tę sytuację. Natomiast te wzorce nie zaprowadzą nas w żadne dobre miejsce w relacji i bardziej moim zdaniem wymagają pracy indywidualnej nad sobą, bo prośba o łagodny start czy wyrażanie uczuć i potrzeb nie jest w stanie zatrzymać tej kipiącej złości, która próbuje się właśnie wylać poprzez deprecjonowanie partnera. Druga możliwość jest taka, że na ukrytym poziomie osoba, która wyraża się z pogardą o partnerze, tak naprawdę emocjonalnie dawno już się rozwiodła. Innymi słowy, nie zależy jej na relacji, na zmianie, ale też nie rozwodzi się fizycznie z różnych powodów, których może być bardzo wiele. Albo nie rozwodzi się jeszcze. Frustracja dotycząca związku jest jednak tak wielka, że jest to dla niej sposób na wyrzucenie złości na drugą osobę, którą jeszcze prawdopodobnie wini w ogóle w swojej głowie za to, że jest tak jak jest. I sprawdzić to można wtedy, kiedy zapytamy tę osobę, co myśli i czuje wobec swojego partnera, kiedy nie jest zdenerwowana, nie jest pobudzona. Jeśli wtedy dużo słów pogardy pojawi się na samą myśl o partnerze, jest wysoce prawdopodobne, że to jest właśnie taka sytuacja, jaką opisuję. Zakładając jednak, że para coś do siebie czuje i chce polepszyć wspólne życie, nad eliminacją pogardy pracujemy poprzez właśnie łagodny start, mówienie o uczuciach i nazywanie potrzeb. No i tutaj, przy tym ostatnim, przy nazywaniu potrzeb, jest niezwykle trudno niektórym osobom. A to z tego powodu, że wielu z nas ma kłopoty z nazywaniem swoich uczuć, a co dopiero z komunikacją z poziomu potrzeb. Jakie potrzeby? Ja po prostu chcę, abyś przestała marudzić. A ja z kolei chcę, abyś wracał wcześniej do domu. I jak dobrze się wsłuchać, to pierwsze, przestać marudzić, może być o lęku przed krytyką i o potrzebie bycia docenionym albo docenioną. A to drugie, czyli wracaj wcześniej do domu, może być o potrzebie bliskości i odczuwanym osamotnieniu. Gottmanowie dają sporo narzędzi do pracy z parami, w tym tak zwane listy potrzeb, tak żeby te potrzeby umieć ponazywać. Moje doświadczenie jest jednak takie, że to bywa odbierane przez ludzi jako dość sztuczne. I osobiście preferuję w tych sytuacjach popracować z takim podejściem, w którym traktujemy tę pogardę, tę złość jako pewną osobną część nas, z którą zasadniczo można porozmawiać i która może nam te potrzeby i lęki ujawnić. I wtedy pojawi się to coś ważnego, wrażliwego często w nas, co wyrażając się w taki czy okrutny sposób, próbujemy tak naprawdę ochronić lub coś takiego, co bardzo potrzebuje obecności i miłości drugiej osoby. Bo zobaczcie, gdyby zapytać pogardę w nas, dlaczego tak źle mówi o swoim partnerze, z wyższością lub z nienawiścią nawet, mogłoby się nawet okazać, że próbuje nam pokazać, że jesteśmy z nie taką osobą, z jaką bylibyśmy szczęśliwi. A jej największy lęk jest taki, że będziemy osamotnieni w związku, w którym nie ma szans na zaspokojenie jakichś naszych bardzo ważnych innych potrzeb. Czyli tutaj może być na przykład potrzeba przemyślenia i zakończenia relacji. Przemyślenia tego, gdzie jesteśmy i zakończenia relacji. Ale ta pogarda może nam też powiedzieć, że robi to dlatego, aby dać nam poczucie lepszości. Bo jeśli nie będziemy czuć tej lepszości, to będziemy się czuć nic nie warci. Nawet być może nie warci miłości tej osoby albo kogokolwiek. I wtedy tutaj pod tą pogardą jest tak naprawdę potrzeba dowartościowania. I te akurat możemy w relacji wyrazić. Prosząc na przykład o to, aby partner docenił czasem werbalnie, czy partnerka, to kim jesteśmy, to co robimy, dla relacji czy dla rodziny i aby powiedział czy powiedziała nam zwykłe ciepłe słowo. Dawała znać, że mu jej na nas zależy. Podsumowując, żeby wyrażać potrzeby, trzeba je znać, umieć ponazywać w sobie swoje potrzeby. Trzeba w związku z tym zrozumieć, co kryje się pod krytyką, czy pogardzanym zachowaniem, czy aspektem osobowości naszego partnera. Jeśli nie będę krytykować, czasem z pogardą, to czego się obawiam, że co może się stać? I na co mam nadzieję? I co chcę uzyskać od tej drugiej osoby? To mogą być pytania, które doprowadzą nas do zdefiniowania naszych potrzeb. Jeśli robię to, co robię, w tak krytyczny, pogardliwy czasem sposób, to zwykle dlatego, że jest coś głębszego, co jest naruszone, niezaspokojone, czego się obawiam na głębszym poziomie, ale z pozoru po prostu idę i wyrażam się pogardliwie. I dopiero jak nazwiemy te głębokie potrzeby, to potem możemy je wyrażać. W sposób łagodny, właśnie z komunikatu na ja tak zwanego, tak, czyli mówiąc o sobie i o swoich potrzebach, a nie o tym, co ty robisz zawsze, nigdy czego nie robisz i właśnie krytycznie o tobie. Czyli możemy komunikować potrzebę, a nie to, co z partnerem jest nie tak. Moją potrzebę, a nie to, co z tobą jest nie tak. Mogę wtedy mówić właśnie z nadzieją na spełnienie, na realizację o tym, czego chcę, pragnę, potrzebuję, kiedy już umiem to nazwać. No i można by zadać sobie pytanie, a co, jeśli ja już ponazywam te potrzeby, a one nie zostaną zrealizowane? Albo teraz ktoś coś zrobi, jak już powiem, ale potem znowu nie pamięta. Mam tak gadać w nieskończoność? No właśnie, i tu jest materiał tak naprawdę na kolejny podcast, taki podcast o tym, czy relacje są od tego, aby zaspokajać wszystkie nasze potrzeby. Bo w ogóle w tym temacie na rynku rozwoju osobistego jest, mam wrażenie, kupę zamieszania. I być może zrobię o tym osobne nagranie. Na dzisiaj, mówiąc krótko i bardzo upraszczając, relacja intymna to taki nieustanny taniec czy próba znalezienia balansu pomiędzy zależnością i niezależnością. Tym, ile jest mnie i tym, ile jest nas jako relacja. I to również jest balans, poszukiwanie tego balansu w podejściu do zaspokajania potrzeb. Bo generalnie wydawałoby się, że wchodzimy w relacje po to, żeby ważne potrzeby w tych relacjach zaspokajać. Ale pytanie, czy wszystkie? To znaczy, czy w ogóle takie oczekiwanie, że wszystkie moje ważne potrzeby mój partner zaspokoi? Bo nie wszystkie zaspokoi. Nie zawsze. Niekoniecznie na moich, w mój sposób wymarzonych zasadach. Niekoniecznie w tym momencie, kiedy chcę. I co najważniejsze, partner nie jest od tego, żeby zaspokoić te potrzeby, które naruszone były kiedyś, dawno temu, w moim dzieciństwie. Bo partner nie jest moim rodzicem i nie może zostać postawiony w roli, w której ma mi dostarczyć tego, czego nie dostałem jako dzieciak. A bardzo, bardzo często na nieświadomym poziomie to, co my robimy w relacjach, to właśnie szukamy takich partnerów, którzy mają nam dać to coś, czego nie dostaliśmy kiedyś, bo tam ciągle jest małe, głodne dziecko, które tego potrzebuje. No ale tak jak mówię, to jest materiał na zupełnie osobne nagranie i dość to skomplikowany jest kawałek psychologii ludzkiej i relacji międzyludzkich. Natomiast na tą chwilę, na zakończenie, chciałabym przytoczyć takie wspaniałe powiedzenie terapeutki, bardzo znanej terapeutki par Esther Perel, która powiedziała kiedyś, że w dawnych czasach człowiek miał całą wioskę, która miała zaspokoić jego potrzeby. A dzisiaj chce, aby te wszystkie potrzeby zaspokoił mu partner. No, to nie jest realistyczne. I zobaczcie, co sami sobie robimy, nakładając takie oczekiwania wobec siebie nawzajem. Bo potrzebujemy nauczyć się brać odpowiedzialność za zadbanie o niektóre swoje potrzeby samodzielnie. Czego Państwu i sobie nieustająco życzę. Będziemy wtedy szczęśliwsi, mniej zależni, w niezdrowy sposób od siebie nawzajem i będziemy mieli więcej zasobów do tego, żeby wtedy bardziej być dla drugiego człowieka. Do usłyszenia.